Radio Kraków Kultura.
A moją gościnią jest już Mary Zimny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Redaktorka Radia Jazz Kultura. No i też osobowość jazzowa, tak bym powiedział. To znaczy, tak wiele koncertów ostatnio zaczyna się od ciebie.
Super, nie? Też mi się to podoba.
Że właściwie nie mniej istotny jest twój udział we wprowadzaniu przynajmniej publiczności w to, co za chwilę się wydarzy. Jak się w tej roli odnajdujesz?
Bardzo dobrze, fantastycznie. Powiem ci, że długo myślałam, że może niekoniecznie, że fajnie jest się schować gdzieś tam właśnie w tym radiowym studiu i nie mieć takiego bezpośredniego kontaktu, tylko mieć tę swoją bezpieczną przestrzeń i udzielać się tylko głosowo, ale odkąd dostałam taką propozycję w zeszłym roku chyba. Znaczy, wcześniej były jeszcze jakieś epizody, ale w zeszłym roku już tak bardziej, no to stwierdziłam, no okej, no trzeba podjąć to ryzyko, zobaczyć, wyjść do ludzi i sprawdza się to. Bardzo to polubiłam i bardzo sobie cenię taką rolę, taką możliwość i takie poczucie też, że no, można tych ludzi jakoś w tę muzykę wprowadzić, jakoś ich trochę przygotować, jakoś może poszerzyć ich spojrzenie na to, co się zaraz wydarzy, bo tak to traktuję, nie jako po prostu takie wyjście, przedstawienie muzyków. I to się sprawdza, bo jakby bardzo często po tych koncertach ludzie podchodzą i mówią, że było to dla nich nie tylko ciekawe, ale pomogło im po prostu w odbiorze i to jest chyba najważniejsze.
A wcale nie jest takie znowu przekładalne to doświadczenie radiowe na scenę, prawda? To znaczy, jak się wyjdzie już z tych lekko przygaszonych pomieszczeń, otulonych akustycznymi panelami i wychodzi się na scenę przed dużą publiczność, to jednak brak tej czerwonej lampki i tego mikrofonu na innym statywie przynajmniej nagle zaczyna jakoś tam przeszkadzać, prawda?
Przeszkadzać chyba nie, no ale czujesz się na pewno mniej bezpiecznie. Po prostu wychodzisz jednak z tej strefy komfortu, no i widzisz te bezpośrednie spojrzenia, nawet jeżeli to jest duża sala, oślepiające światła w twoją stronę, no to jednak gdzieś tam te pierwsze rzędy zawsze kogoś dostrzeżesz i widzisz ten wzrok i czasami się zastanawiasz równocześnie mówiąc, czy ten wzrok wyraża dezaprobatę, aprobatę, jest ciekawość, jest zainteresowanie, czy wręcz odwrotnie.
Trzeba znaleźć te jedne oczy po prostu, te, które są zainteresowane, a jeszcze z jakimś uśmiechem i wtedy jest znacznie łatwiej. No ale po roku to już na pewno po prostu w pełnym komforcie i już jesteś wyjadaczką tego zajęcia.
No może jeszcze bez przesady, ale jest to super rola.
Ostatnio na pewno bardzo regularnie, przede wszystkim w Nosprze można na koncertach jazzowych cię spotkać, ale też sporo się nagadałaś, jeśli mogę tak powiedzieć, na festiwalu Kontrast.
Oj, sporo.
Pisanym bardzo specyficznie, więc jeśli państwo mają ochotę coś więcej po naszej rozmowie o festiwalu się dowiedzieć lub przeczytać, to ja od razu powiem, że tę nazwę zapisujemy KX i potem NTRST, czyli tak jakby napisać kontrast bez samogłosek, a jednocześnie O wymienić na X. Bardzo to jest proste. Państwo Kuba Więcek, Piotr Orzechowski i Natalia Kordiak, którzy ten przybytek założyli, bo powiedzieć festiwal to chyba powiedzieć za mało, bo mają chyba znacznie bardziej daleko idące plany. Już piszą we wstępie o tym, że chcieliby też wydawać muzykę i robić to wszystko w poprzek mechanizmom branżowym, w poprzek też jakimś podziałom na gatunki i estetyki i chyba w tej pierwszej edycji Kontrastu to jest widoczne. To była krótka, ale chyba udana, tak przynajmniej z dystansu, bo w tym samym czasie tak dużo się działo w Krakowie, że ja do Warszawy nie pojechałem, ale tym bardziej cieszę się, że możesz ty nam o tym opowiedzieć. Z pierwszej ręki.
Bardzo, bardzo dużo się działo, nie tylko w Krakowie, we Wrocławiu i w ogóle w wielu miejscach. Było w tym samym czasie mnóstwo świetnych koncertów, więc jakby wybór dla osób, które szukają, które jeżdżą, był bardzo trudny. Tak, byłam 3 dni festiwalowe, bardzo, bardzo intensywne, nie tylko po kilka koncertów wieczorami i późniejsze aftery, ale wszystko zaczynało się od warsztatów, nie tylko dla muzyków, ale dla osób po prostu jakoś zainteresowanych, chcących doświadczyć czegoś nowego. Panele dyskusyjne, no i później koncerty. Także tak naprawdę cała sobota, niedziela były, obfitowały w takie rzeczy. No w piątek się zaczynało, ale to typowo koncertowo akurat. No i rzeczywiście w poprzek. Zaczęło się, powiedziałaś o tym labelu, o tym, że ci ludzie chcą wydawać muzykę, więc to się już dzieje i na festiwalu były premiery, zapowiedzi właśnie zespołów, które wydają w labelu Kontrast muzykę, więc jakby to się już dzieje i w zasadzie od tego pomysłu, z tego co mi opowiadali ci artyści, się zaczęło, a później powstała ta idea, okej, no to może...
Ale płyty już są, czy premiery materiałów, które wyjdą na płytach?
Będą dopiero.
Będą dopiero. To co to będzie?
Kaprysy i bagatele, z tego co pamiętam, czyli Kuba Więcek i Piotr Orzechowski, ale to jest kwartet, oni natomiast jako liderzy tutaj. Później Du Längs, chociaż różnie można czytać nazwę zespołu Miłosza Berdzika między innymi. Oni też się będą w tym labelu wydawać na pewno. No więc jakby to jest rzecz, nad którą oni intensywnie pracują, a przy okazji postanowili, że zrobią festiwal, zaprezentują trochę muzyki, takiej muzyki, która no właśnie nie ma jakichś granic, która jest bardzo takim otwartym, świeżym spojrzeniem po prostu na scenę muzyczną, scenę improwizowaną, na to, co ich interesuje, czego oni słuchają, na to też, jak wygląda dzisiaj współczesna rzeczywistość muzyków jazzowych. Chyba tak myślę, że mogłabym powiedzieć.
Czyli ten jazz jest jednak jakimś mianownikiem szeroko
jest
pojęty, jazz, improwizacja.
Bardziej może muzyka improwizowana. Muzyka improwizowana jest tu zdecydowanie spoiwem, natomiast ten jazz, no jako jakieś takie podłoże, bo przecież wszystko się zaczyna, czy jest gdzieś tam związane z muzykami, którzy takie wykształcenie mają, no ale ten jazz niekoniecznie grają.
No bo bardzo jestem ciekaw, jak się ta inicjatywa rozwinie, tym bardziej teraz jak przywołujesz genezę, że to przy okazji festiwal do planowanych, nawet jeszcze nie wydanych płyt został zorganizowany, to jeżeli tak przy okazji udaje się zrobić coś, co przynajmniej programem wydaje się być przekonujące i dobrze przygotowane. Mówię z pewną ostrożnością, no bo sam tego nie doświadczyłem, tylko i wyłącznie z tego powodu to pozostaje obserwować kontrast z bacznie tego, co będzie się jeszcze tam pojawiać. Ale no właśnie, to były jeszcze panele dyskusyjne. Do jakichś ciekawych wniosków doszliście?
Panele dyskusyjne, najważniejszy wniosek to, że były za krótkie. Albo za dużo gości na nich było, bo jednak godzinka na taką dyskusję na bardzo szerokie tematy i przy tak różnorodnych gościach to było dosyć mało. Rozmawialiśmy o tym, jak wydawać i czy wydawać niezależnie muzykę w kontekście oczywiście artystów jazzowych. No i tutaj dużo ciekawych rzeczy padło, głównie ze strony Grocha. Groch, czyli You Know Me Records i te wszystkie pokrewne, ale działające pod szyldem w sumie jednego labelu wydawnictwa, winyle, no bo Groch się na winylach skupia, no to jest człowiek, który od ponad 20 lat jest na rynku, więc jakby no, już zęby zjadł na tym, wie i zna wszystko od środka, więc z jego strony bardzo dużo ciekawych uwag, wniosków i obserwacji na temat właśnie tych warunków tej sceny wydawniczej, nie tylko polskiej w sumie, więc to była taka dosyć otwarta dyskusja. No i drugi panel dotyczył tego, czy...
To jak to jest? Poczekaj jeszcze, zatrzymajmy się. Mm-hmm. Wydawać czy nie wydawać? A jeśli tak, to na czym? To jest odwieczne pytanie, więc ja chcę poznać...
Nie ma prostych odpowiedzi.
Chcę poznać odpowiedź na listopad 2024, bo to...
Zależy chyba też od twoich oczekiwań, od tego, co chcesz. No, winyl jest na pewno teraz taką nośną formą i jest taką formą, która owszem, no nie jest to może forma najtańsza. I żeby to dobrze zrobić, to też nie jest takie proste. Natomiast no, można to też traktować jako takie małe dzieło sztuki z muzyką w środku i to jest fajne i można to zrobić dla siebie, ale też dla tych najwierniejszych fanów, którzy ten winyl rzeczywiście kupią.
Sam Kuba Więcek i Piotr Orzechowski właściwie dotychczas mieli doświadczenia z, no powiedziałbym, dużymi wydawcami, często tak. Bardzo zinstytucjonalizowanymi. Myślę
no
tu o Anaklasis na przykład PWM-u. To jest miejsce, w którym obaj w sumie byli wydawani. Myślę no i, o serii Polish Jazz, tak. W której Kuba startował. No to są... To są fajne być może platformy do tego, żeby się wybić, żeby zostać zauważonym, docenionym przez media krytykę, no ale z jakiegoś powodu teraz idą na swoje.
No właśnie, ta niezależność jednak jest bardzo frapująca i też takim artystom tak kreatywnym chyba niezbędna. No i o tym też trochę rozmawialiśmy, o tym jak to jest w tych... majorsach, chociaż tutaj Warner tak, no Anaklasis może to jeszcze nie jest ten pułap, ale czy warto iść w tę stronę i dążyć do tego jako tego świętego grala, czy jednak te mniejsze labele mogą zaoferować coś ważniejszego, coś ciekawszego? Czy może jednak spróbować zrobić to samemu? No i tutaj nie ma jakby gotowych jakichś takich, wiesz, jakichś gotowców, nie ma dobrych i złych odpowiedzi. To wszystko zależy od tego tak naprawdę, co chcesz osiągnąć, jaki poziom świadomości reprezentujesz, do kogo chcesz dotrzeć.
No i wiesz, jaka była ta motywacja tutaj? Dlaczego zdecydowali się teraz na ten krok niezależności?
Wiesz co, o tym w sumie z nimi nie rozmawiałam, natomiast no, myślę, że tak jak w przypadku większości artystów, ta chęć jednak dosyć bezkompromisowego pokazywania siebie i wydawania rzeczywiście w 100% swojej muzyki, po prostu. No i ta niezależność.
Muszę zaprosić Piotra do audycji i w takim razie podrążyć temat. Tymczasem wróćmy do muzyki i za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak się ma jazz w Krakowie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Jesteśmy nadal w studiu w Radio Kraków Kultura. Moją gościnią jest Mary Zimny i za chwilę, no właśnie, od razu. Co za chwilę? Od razu. Słuchaj, jak jest z tym jazzem w Krakowie?
Poważne te poranki u ciebie.
Ja wiem, czy poważne. Przed chwilą było zupełnie niepoważnie. Zastanawialiśmy się, która nazwa krakowskiego klubu albo ulica dobrze opisuje dzisiejszy stan, więc jeśli macie pomysły, to dajcie znać. Dzisiejszy stan rzeczy oczywiście. To jak jest z tym jazzem w Krakowie? Poważnie i niepoważnie. To znaczy, nawiązuję tutaj do chyba przede wszystkim do debaty, która się na temat jazzu odbyła parę lat temu w ramach Kraków Culture Lab, chyba tak to się zdaje nazywało, w której między innymi Robert Piaskowski brał udział, prowadziła ją, zdaje się, Justyna Nowicka.
Nie. Ją prowadziłam z Ulą Nowak.
Ty ją prowadziłeś. To czekaj, to może mówimy o...
A były jakieś dwie debaty o jazzie?
Chyba, że ja dwie debaty skleiłem z tego cyklu. To już było parę lat temu.
To już było, tak, parę lat temu.
I chwilę później była jeszcze taka głośna awantura dotycząca Kraków Summer Jazz Festivalu. Właściwie nawet przede wszystkim osoby, która ten festiwal prowadzi, Witolda Wnuka, po jego niesławnym wywiadzie w którejś z krakowskich lokalnych gazet, gdzie opowiada o tym, jak to z dumą nie płaci, albo płaci bardzo mało polskim, a szczególnie krakowskim artystom, i jeszcze o tym, jakim trzeba być człowiekiem, żeby być dobrym jazzmenem.
Tak, tam i to było były kilka wątków.
Kontrowersyjne tezy. Nie wiem, czy je wszystkie chcę przywoływać.
Lepiej nie chyba. I to się sprawdza, słuchaj, bo po części zahaczając o twoje pytanie, po części nawiązując właśnie do tego wątku, jakiś czas temu słyszałam o kolejnym muzyku, który, no cóż, wyprowadza się z Krakowa do Warszawy. Tam zdecydowanie będzie już teraz bywał częściej, dobrze nam znanym i uznanym też, już takim nie najmłodszym, takim, który ma poważny dorobek i w Polsce, i za granicą, który, wyobraź sobie, spotkał się bardzo wprost z takim traktowaniem akurat w Warszawie, gdzie zaproponowano mu stawkę, jak się później okazało, niższą niż jego kolegom podczas koncertu, no bo przecież krakowscy muzycy to takie niskie, takie stawki tam mają niskie, więc jakby po krakowsku został w tej Warszawie potraktowany, więc stwierdził, że koniec z tym, przeprowadza się do Warszawy.
Przeprowadza się do Warszawy i zmienia stawki.
Tak.
To jest autentyczna historia? Aż trudno uwierzyć, to znaczy...
Mi też trudno w nią uwierzyć, słyszałam ją od poważnej osoby.
Wow. No, o tym bym nie pomyślał. Może nie w kontekście
Krakowa. No bo
krakowskim
muzykom można przecież płacić mniej.
A może w ogóle po prostu my się tutaj żywimy kulturą i sztuką, a przecież wszystko w Krakowie jest takie dostępne, przystępne i w dobrych cenach.
Wiesz co, nie wiem, natomiast dobrze nie jest, na pewno. Dobrze nie jest, no chociażby ten odpływ muzyków z Krakowa, no już przecież od wielu lat.
To jak ich zatrzymać? Jakbyś miała taką możliwość, to jakie byś mechanizmy wprowadziła, żeby ich zatrzymać? Znasz ich dobrze, w sensie widujecie się nie tylko w sytuacjach radiowych, koncertowych, ale no przecież... Jesteś w kontakcie.
To, jak to zwykle bywa, nie ma tutaj też łatwych odpowiedzi i dużo, dużo pracy. Przede wszystkim odbudowa jakiegoś środowiska, bo tego środowiska, mam wrażenie, już tutaj w Krakowie nie ma. Brakuje trochę też miejsc do grania. No te stawki rzeczywiście są niskie albo w ogóle ich nie ma, więc odbudowa środowiska, pracowanie nad przywróceniem rzeczywiście jakichś stawek, nad tym, żeby ci artyści w ogóle też umieli pewnie sami też powalczyć, bo oni też, no jednak to nie jest jednostronna sytuacja, oni też się na coś godzą, tak? A jeżeli czegoś nie wezmą, nawet jeżeli jest marnie płatne, no to mają świadomość, że pewnie ich koledzy albo ktoś tam jeszcze inny to weźmie, więc to też nie jest jakby, to nie jest też taka prosta sytuacja i też w jakimś stopniu to rozumiem. Może też zlikwidowanie takich festiwalowych monopoli i pompowanie, jeżeli są już jakieś pieniądze, to w, no właśnie, jakieś największe takie turystyczne, jazzowe atrakcje i skupienie się bardziej nad tych oddolnych inicjatywach i w ogóle na oddolnej kulturze, już mówiąc szerzej, nie tylko jeżeli chodzi o scenę jazzową.
A które inicjatywy postrzegasz jako te turystyczne?
Wiesz co, to nie są moje słowa, ale w kontekście Summer Jazz Festivalu, no to też dużo takich tłumaczeń na pytania, dlaczego ten festiwal głównie jest finansowany z budżetu miasta, no to dostawałam odpowiedź, że no przecież to taka atrakcja turystyczna i pod kątem właśnie tej branży turystycznej robienie tylu koncertów i zapełnianie całego lata, kiedy tylu turystów tutaj jest, no to jest jakby intratne przedsięwzięcie.
To jest też taka krakowska melodia, czy właściwie refren powracający przy wielu okazjach, kiedy nie do końca wiemy, czym uzasadnić większe środki na taki czy inny festiwal, to nagle się okazuje, że jest przecież rozchwytywany wprost przez turystów albo jest tym głównym magnesem do Krakowa. Podczas gdy badania na ten temat, pytanie, czy akurat Kraków Summer Jazz Festival został w ten sposób sprawdzony, ale badania na ten temat mówią, że wcale aż tak turystyczne te festiwale nie są. To znaczy turystów, zdaje się, interesuje przede wszystkim taka oferta, która wychodzi do nich na ulicę albo z ulicy ich łapie na koncerty, a takiego świadomego odbiorcy wbrew pozorom dużo do Krakowa nie przyjeżdża. No ale właśnie. Mówisz, że dużo się nie zmienia, że odpływ postępuje.
Nie ma trochę też gdzie grać, no i niby zawsze się mówiło, że Kraków stoi tymi klubami, stoi tymi miejscami, no ale one trochę pojedyncze nie zostały. Żyją, pojedyncze tak. Zostały, inne ledwo dychają, w jeszcze innych dużo się gra, ale czego innego, albo zaraz po koncertach jesteś wyganiany, bo są imprezy DJ-skie, gdzie ludzie przychodzą potańczyć i wypić. Więc jakby ten klimat diametralnie się zmienia. A jeżeli chodzi o takie miejsca trochę większe, koncertowe, to też jest jakaś taka przepaść, bo jeżeli nie jesteś jakimś wielkim nazwiskiem, które sprzeda ICE-a, no to trochę się już zawęża możliwość takich rzeczywiście dobrych miejsc, gdzie można dać koncert i gdzie może dać koncert, za który nie będzie musiał artysta dopłacić, tak? Powiedzmy troszkę mniejszego szczebla, nie mniejszego szczebla, no artysta, który ma troszkę mniejszą publiczność niż ta bardziej masowa, tak? Więc jakby, no brakuje też takich miejsc, tak sobie myślę. No a w klubach też, no właśnie, dominują jam session pod turystę, jeżeli to są te prężniej działające, bo ma się jakoś to sprzedać, ma przyciągnąć, ma zatrzymać ludzi, a przy okazji no to nie płacimy dużo tym muzykom, którzy grają, no to niech tam pograją cokolwiek. No albo też, jak na przykład jakiś czas temu słyszałam ze strony innego artysty, który też zdecydował się na wyprowadzkę do Warszawy, no to ileż można się kisić na tych samych jam session wśród tych samych ludzi grając standardy jazzowe. No, potrzeba jednak jakiegoś impulsu do tego, by wyjść dalej, tak?
To jeżeli tak, to może koncert Natalii Kukulskiej na zaduszki jazzowe to wcale nie był taki zły pomysł. To nie jest,
ależ my się tu pastwimy od rana, Krzysztof.
To nie jest wyjść dalej? To nie jest właśnie wyjść ze strefy komfortu? Poszukać nowych obszarów dla jazzu? Zamilkłaś.
Wiesz co, chciałabym to skomentować jakby takim wymownym milczeniem. No chyba nie do końca. Chyba to bardziej odbieram to jako taki chwyt, który może tutaj rzeczywiście zainteresuje bardziej tego przysłowiowego masowego odbiorcę, który w jazzie jakby nie siedzi i o, zobaczy Natalię Kukulską, no to przyjdzie sobie na taki koncert galowy. Nie wiem, ostatecznie nie byłam na tym, natomiast no, nie jest to coś zdecydowanie, co by mnie zainteresowało, co by zainteresowało ludzi, których znam, a którzy wiem, że tą muzyką jazzową improwizowaną się interesują. Pewnie zainteresuje rzeczywiście to starsze pokolenie, które z sentymentem patrzy na przeszłość i... Nie wiem, no jak tak patrzę na swoich rodziców, no to może to byłby ten odbiorca takiego koncertu.
Mam wrażenie, że dla szerszej publiczności w Krakowie ostatnio w okolicach, rejonach jazzowych właśnie, jeśli są to takie wynalazki, a ewentualnie przysłowiowy Leszek Możdżer i nie wiem, czy to jest
rzeczywiście. No tak, i to jest osoba, która zapełni właśnie tego ICE-a, o którym wspominałam. Niewielu jazzmenów może sobie na to pozwolić, w związku z czym obserwujemy to od lat, jakby też obserwuję z dużym smutkiem fakt, że gdzieś tam scrollując Facebooka, sprawdzając gdzie, jakie koncerty, no to wiele...
Jeżdżąc nawet, no właśnie o to chciałem zapytać, bo bywasz ostatnio w Warszawie, Katowicach, tak. Wrocławiu dość regularnie. Pojawiła się jeszcze taka ciekawa inicjatywa w sieci, która zbiera też informacje o koncertach jazzowych, która się nazywa Impro Spot.
Tak.
I tam właściwie w tej rozpisce Kraków się dość rzadko też pojawia.
Bo właśnie kończąc tę myśl, sprawdzając te trasy koncertowe różnych ciekawych z mojej perspektywy naprawdę wartościowych zespołów, to właśnie tam się Kraków nie pojawia. najczęściej. I pamiętam już ten swój smutek i żal i płacz od wielu lat, że no znowu ci artyści, których chciałabym usłyszeć, no do Krakowa nie przyjadą, to ja gdzieś muszę jechać, dlatego bywam w tych innych miastach. A ImproSpot, tak, to jest strona bardzo godna polecenia, prowadzi ją Maciej Krawiec i no za taki cel sobie postawił zbieranie ciekawszych wydarzeń i prowadzenie takiego muzycznego kalendarza, poza oczywiście taką dziennikarską czy krytyczną działalnością i tekstami.
Ten widok w innych miastach sceny wydaje się lepszy, przynajmniej tak okazjonalnie?
Szerszy. Na pewno jest tam więcej powietrza. Idealnie nie jest, bo każde miasto ma też swoją specyfikę. Jak rozmawiam z ludźmi chociażby z Warszawy, to też na wiele rzeczy narzekają czy płaczą. No ale jednak jest więcej przestrzeni. Kraków jest bardzo duszny. Ciężko się tu odnaleźć na tej scenie w ogóle chyba kulturalnej.
Szukając jakichś pozytywów, to chciałem dwie nowe, stosunkowo nowe, w sumie jedna już od kilku lat inicjatywa funkcjonuje, mianowicie Huta Jazzu i koncerty w sklepie płytowym Paul's Boutique. Czy to coś zmienia, czy to coś pomaga, czy chociażby też seria koncertów do niedawna jeszcze proponowana przez Dworek Białoprądnicki, chociaż myślę, że to już jest też pieśń przeszłości, ale o tym jeszcze więcej za chwilę. Czy to wystarczy, czy to coś pomaga, czy to jest, no to wiadomo, że to jest krok w dobrą stronę, ale czy to coś zmienia na tym krajobrazie krakowskim? Bo ja mam wrażenie, że dużo, ale może dlatego właśnie, że niewiele się działo, że nawet, że nawet koncerty w sklepie płytowym, które wiadomo, że z samej perspektywy powierzchni, jaką można tam zapełnić, to nie jest jakaś duża ilościowo czysto inicjatywa. No i Huta Jazzu, taki cykl powiedziałbym bardziej edukacyjny, gdzieś popularyzujący.
Jeżeli chodzi o warsztaty, tak, kolejną edycję warsztatów, no ale wokół pojawiają się te koncerty na szczęście i mam nadzieję, że tak zostanie i że to nie będzie tylko ten czas warsztatów raz w roku, tylko że gdzieś tam w ciągu roku jakieś koncerty będą rozłożone. Ostatnio Theo Alter, ja niestety na tym koncercie nie byłam, ale świetna płyta, słyszałam, że doskonały koncert, w co wierzę. I mam nadzieję, że Theo w przyszłym roku jakoś w tym Krakowie się pojawi. Widziałam go akurat, spotkałam się z nim, z Kamilą Drabek podczas kontrastu, więc mówili, że pracują jeszcze nad Krakowem i wierzę, że to się uda zrobić i że znowu ten wspaniały skład tutaj usłyszymy. Kamila Drabek przecież też ze swoim tercetem wydała bardzo dobrą płytę. No, związana z Krakowem artystka, która od kilku lat już w Warszawie bytuje, a ty też z tym nowym materiałem tutaj skądinąd nie przyjechała. Czy te inicjatywy coś zmieniają? No, jest to dobry krok oczywiście do przodu. Zależy chyba, czy te inicjatywy, czy te miejsca i ci ludzie będą w stanie budować i tworzyć jakąś społeczność wokół tego. W Hucie Jazzu regularnie nie byłam, więc nie wiem, zresztą no właśnie, to też nie jest taki stricte regularny cykl, więc pewnie ciężko jeszcze powiedzieć, jak to jest z tym budowaniem tej społeczności. Myślę, że ludzie gdzieś tam niedaleko tego Norwida, z czystej części Krakowa, gdzieś tam ciągną, jako że jest to blisko i że jakiś dobry koncert jest im proponowany. I mam nadzieję, że tak jest i będzie. I
to w domie tego akurat kultury imienia Andrzeja Bursy.
Bursy, przepraszam. Tak, tak, tak. To dziękuję tak za tę poprawkę. Natomiast no, Paul's Boutique zdecydowanie bardziej regularnie działa. I tutaj rzeczywiście jakąś społeczność chyba mają i to jest, jak chodzę tam regularnie na koncerty jazzmenów czy artystów wokół tej sceny jazz impro, no to jest zupełnie też inna publiczność niż ta, którą ja znam z tych stricte jazzowych miejsc czy koncertów, co jest bardzo dobre, bardzo fajne.
Odświeżające. To jest
nadzieja. I wydaje
nadzieja
się, że tak, że tutaj jest nadzieja, jeżeli to będzie trwać, jeżeli oni to pociągną, bo to jest bardzo trudne przedsięwzięcie, a wiadomo, że też nie zapraszają tam artystów byle jakich, tylko takich, którzy się cenią. No a tam no, do 100 osób chyba jest w stanie wejść, co też nie jest mało zresztą. do tego sklepu na koncert.
Tak, biorąc pod uwagę, że jak się tam wejdzie w taki normalny dzień handlowy, że tak powiem, to wydaje się, że
nie ma miejsca.
Że nie ma miejsca.
Da się to miejsce zrobić i byłam na takich
te
koncertach.
Te wszystkie wielkie boksy z winylami na środku tak. wyjeżdżają i robi się tam to całkiem sporo tej przestrzeni rzeczywiście. Z poniedziałkowego dołu zrobił nam się jazzowy dół chwilowo, więc chociaż z jakimś światełkiem. Więc wróćmy do poprawiaczy.
Ale Paul Smutik ma plany, rozmawiałam ostatnio z właścicielem, także grudzień oczywiście już pasują, bo to okres świąteczny, prezentowy, ale na przyszły rok plany są. Od kilku bendów też słyszałam, że trwają rozmowy, fajnych bendów, że trwają rozmowy, także trzymamy kciuki.
To jest na pewno programowo przynajmniej póki co bardzo solidna propozycja, więc w grudniu lecimy tam kupić płytę na prezent, a w kolejnym roku na koncerty. Tymczasem posłuchajmy na poprawę nastroju jakiejś wesołej muzyki, chociaż ciekawe co tam się znajdzie na playliście.
Tu Radio Kraków Kultura.
Spróbujmy utrzymać ten nastrój w naszej rozmowie także, a powodów chyba jest trochę. Radio Jazz Kultura jest w tej chwili niezależne, jest w tej chwili prowadzone przez no, kolektyw, nie wiem czy już zorganizowany, sformalizowany w jakiś pozarządowy sposób. Opowiedz o tym, może bardziej jak to teraz funkcjonuje niż od strony powodów tej zmiany. Chyba, że i o tym chcesz porozmawiać,
to może
warto, no bo Radio Jazz Kultura zostało założone i prowadzone przez Dworek Białoprądnicki, a w tej chwili jest na Kopernika 19.
Zgadza się i to było już jakieś 4 lata temu. Pandemia zaczęła się w 2020,
tak.
Czyli w 2021 rozpoczęliśmy już jako Jazz Kultura na początku tego roku
chyba
działanie.
Nawet, a nie na koniec 20?
Był epizod warszawski.
No właśnie. Tak.
Z Radiem Jazz połączyliśmy siły, ale szybko przeszliśmy na swoje i tak właśnie w lutym 2021 powstała Jazz Kultura. I rzeczywiście w Dworku Białoprądnickim i bez tego wsparcia takiej instytucji miejskiej, bez tego zaplecza w postaci studia, w postaci tego, że ja tak czy tak tam pracowałam, wtedy Maciej Trifonidis też był z Dworkiem, z którąś z filii związany, więc jakby ludzie byli na miejscu po części, no to takie ryzyko, taka próba została podjęta, nie wiedzieliśmy jakby coś.
Studio właściwie było też na miejscu.
Tak, studio było na miejscu, więc jakby to nie było też jakieś ogromne ryzyko, tak, bo wszystkie najważniejsze rzeczy okazało się, że są na miejscu. Trzeba troszkę doprosić jeszcze odpowiednich osób, którzy by byli w stanie takie radio prowadzić. No ale tak naprawdę z Maćkiem Trifonidisem stworzyliśmy, kreowaliśmy te podstawy. On był pomysłodawcą w ogóle tego wszystkiego. No i to radio powstało dzięki właśnie takiej bezpiecznej przystani i instytucjonalnemu wsparciu. Było w stanie funkcjonować. Natomiast no tak to jest. Jeżeli jakiś projekt, jakaś rzecz przetrwa, uda mu się rozwinąć i chce dalej rozwijać skrzydła, no to w pewnym momencie z tego bezpiecznego, przytulnego gniazdka musi wyfrunąć dalej, żeby te skrzydła rozwijać. Dlatego postanowiliśmy założyć stowarzyszenie. Dołączyliśmy do grona NGO-sów kolektywnie. Bardzo. To są te same osoby, które w zasadzie w Jazz Kulturze były od samego początku. Nadal trzymamy się razem. Jest taka zwarta, bardzo dobra ekipa, bardzo dobra też energia. No i przeszliśmy na swoje. Działamy teraz już na Wesołej, przy spółdzielni muzycznej, bo tak naprawdę wprowadziliśmy się do spółdzielni muzycznej.
Czyli kątem u spółdzielni właściwie.
No dokładnie, jednak nie mamy jakiegoś zaplecza finansowego, więc nie byliśmy w stanie wynająć swojej przestrzeni, nawet na bardzo intratnych warunkach finansowych dla NGO-sów. No to jednak nie wiemy, kiedy będziemy w stanie się samodzielnie zupełnie tak utrzymać zarabiając w ogóle, czy mając dopływ pieniędzy, zarabiając to złe określenie, bo komercyjnym radiem nie będziemy, reklam nadal nie mamy zamiaru puszczać i na tym zarabiać. Więc jesteśmy tak kątem u spółdzielni, ale mamy swoje studio zupełnie wystarczające. Pracujemy nad tym, żeby się tam w pełni zadomowić, bo ten proces nadal trwa. No i prowadzimy regularne audycje. Zrezygnowaliśmy z pasma porannego, bo to było już ciężkie do utrzymania ze względu właśnie na brak jakichś etatów czy takich stałych umów, ale jest rozbudowane pasmo popołudniowe. Wiele osób do nas wróciło, które gdzieś tam jeszcze na etapie tej współpracy z Dworkiem zrezygnowało z tej współpracy. Pojawiły się nowe osoby. Myślę, że ta propozycja i ten przekrój jakby tematyczny, czy wokół jazzu i muzyki improwizowanej, czy też innych tematów, bo są też inne, jest na tyle szeroki i na tyle ciekawy, że jest się na czym zatrzymać. No a dodatkowo no to bazujemy oczywiście na muzyce, którą polecamy na playlistach, na naszych patronatach medialnych, których jest już dużo. To jest muzyka, która no, w zasadzie 24 godziny na dobę leci. Staramy się regularnie jakby odświeżać, wymieniać. Mieliśmy taki okres jakby trochę zastoju, takiego powiedzmy lekkiego kryzysu. To był ten moment przejścia i tych wszystkich zmian, kiedy pracy było tyle, że rzeczywiście tych rąk na pokładzie troszkę nie wystarczało. No ale wychodzimy znowu, wychodzimy na prostą i chcemy nadal taką ofertę jazzową, ciekawą, świeżą, czasami nietypową i związaną też z takimi wartościami, które są nam bliskie i które są chyba w ogóle scenie jazzowej bliskie prezentować. Myślę tu o takim bardzo wolnościowym, otwartym spojrzeniu.
Mówisz o tym nowym rozdziale jako ucieczce w przód i w sumie pewnie też pod kątem utrzymania morale w zespole ta narracja jest konieczna. Natomiast no też pobrzmiewa między wierszami tutaj cały szereg trudności, z którymi się po drodze spotykacie. Pewnie też na pod kątem takim powiedzmy finansowo-budżetowym, chociaż dwa zdobyte dofinansowania z KPO pewnie pomagają przynajmniej w tym początkowym okresie to załatać, ale no z jednej strony ucieczka w przód, a z drugiej strony ucieczka może skądś, to znaczy coś musiało pójść nie tak w tym starym modelu, to znaczy jeżeli z tych wygód, z tej stabilności się rezygnuje, to pewnie były tego, to musiały być tego jakieś poważne powody. Powiesz o tym więcej, co tam się, co za tym stoi właściwie, dlaczego to tego rozstania z Dworkiem Białobronnickim doszło?
Wiesz co, no instytucja w pewnym momencie zawsze ogranicza. Instytucja ma swoje cele, to są inne cele, inny model działania, więc ciężko jest tak kreatywnemu, tak otwartemu przedsięwzięciu zwyczajnie w takim modelu też się odnaleźć. Nie wszyscy są na to gotowi, nie wszyscy też chcą się z instytucją wiązać. Instytucja ma też ograniczone zasoby, czy ograniczone możliwości ubiegania się o dodatkowe zasoby na taki twór, jakim jest radio w Centrum Kultury, by się mogła ubiegać o dodatkowe fundusze. To też nie jest wbrew pozorom takie proste, a tych funduszy, żeby się rozwijać, trzeba, więc jakby to rodziło też dużo takich frustracji, że jednak nie możemy czegoś zrobić i że w zasadzie trochę instytucja i jej ograniczenia nas w tym blokują, że to nie jest jakby, wiesz, nasza decyzja, tylko to jest decyzja jakby z góry. Myślę, że to rodziło dużo frustracji osób, dla których mimo trudności związanych z funkcjonowaniem w NGO-sie, możliwość jakby zupełnie wolnej kreacji i zupełnej niezależności jest dużo większą wartością. Oczywiście do czasu, bo te fundusze w pewnym momencie muszą się pojawić, żeby te morale, wiadomo, utrzymać, bo tak jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej przed wejściem, no nikt nie będzie wyrabiał 10 etatu w kulturze za darmo, no bo tak to troszkę też jest, tak? Wiecznie tę kulturę robimy za darmo, jeżeli chcemy coś wartościowego oddolnie sami zrobić.
Za krakowskie stawki po prostu.
Za krakowskie stawki, tak.
Dobrze, że humory przynajmniej nam dopisują w tym wszystkim. W takim razie opowiedz może o tych projektach, na które udało się zdobyć dofinansowanie, mhm. Jakich efektów można się po nich spodziewać, bo czas na zrealizowanie tych przedsięwzięć właściwie szybko nadchodzi. No i właśnie z tej perspektywy, jakie macie plany na przyszłość, to znaczy jak sobie wyobrażacie funkcjonowanie radia w kolejnych miesiącach po nowym roku?
Piszemy kolejne granty, składamy kolejne wnioski, to jest bardzo ważne. Będziemy uruchamiać Patronite'a na pewno. No i będziemy szukać różnych możliwości współpracy takich, powiedzmy, biznesowych, ale nie będą to takie współprace reklamowe. Tyle mogę powiedzieć, no co i jak to się potoczy, to zobaczymy, sami jesteśmy ciekawi. Po prostu próbujemy złapać póki co zakręty w tych kolejnych dobach, żeby to wszystko po prostu ogarnąć równocześnie z tym, co się teraz dzieje, a dzieje się właśnie KPO, przy którym jest bardzo dużo pracy, a bardzo mało czasu. Mamy grudzień i to jeszcze bardzo krótki, biorąc pod uwagę święta, więc no mamy nadzieję, że z końcem tego roku będziemy mogli zaprezentować nową stronę internetową, bardziej interaktywną, bardziej rozbudowaną i bardziej nowoczesną i przystosowaną do aktualnych potrzeb. To z takich rzeczy, nad którymi pracujemy nad strategią komunikacyjną, wizerunkową i tak dalej, odświeżamy te wszystkie rzeczy. To jest taki projekt, który toczy się jakby gdzieś tam w tle i będzie się wydarzał. Natomiast drugi projekt, ważniejszy, pozwala nam oprócz tego, że zakupić sprzęt, który nie tylko do studia wejdzie, ale będzie nam służył do realizacji czy nagrywania koncertów. To pozwala nam takie
Będą
koncerty.
Będą koncerty, cudownie. Tak.
To takie koncerty pozwala nam teraz stworzyć. W ramach projektu zaprosiliśmy sześciu artystów. Nie sześciu, więcej artystów, ale tak, artystów, których zaprosiliśmy do nagrania koncertów radiowych. To się wydarza, to się cały czas dzieje, no i teraz w grudniu będziemy te koncerty emitować. Tak naprawdę dzisiaj będziemy ogłaszać dopiero na Facebooku, wszystko na ostatnią chwilę, że w środę startujemy z emisją pierwszego koncertu. No i założenie jest takie, jak jeden z naszych głównych celów. Młodzi, zdolni, przed lub tuż po debiucie, których chcemy pokazać, na których chcemy zwrócić uwagę. Wybór oczywiście tylko sześciu takich składów był bardzo trudny, odbywał się kolektywnie, pewne kompromisy trzeba było poczynić albo z czegoś zrezygnować ze względów czy Jasne. Finansowych, czy po prostu czasu, bo ciężko było.
W jakiej
było...
formule te koncerty? To będą koncerty tylko audio, czy?
Będzie wideo, ale ono wyjdzie troszkę później, bo wideo też robimy, będą krótkie wywiady, też rozmowy, które poprzedzą każdy z koncertów, także to wszystko będziemy publikować w naszych social mediach przede wszystkim.
No właśnie, jazz kultura też wiązała się zawsze z tym aspektem koncertowym, w sensie...
I nie chcemy tego odpuszczać.
To tym lepsze to są wieści. Mam nadzieję,
tak,
że...
A mogę powiedzieć, tak. Jakich koncertów będziemy mogli słuchać, bo to już się będzie wydarzać, więc może kogoś zachęcę, żeby posłuchał już w najbliższą środę o godzinie 20:00 pierwszy duet. Bardzo wdzięczny i nowy duet. Basia Małecka, Hania Derej, dwie wspaniałe kobiety. Basię Małecką już sporo osób może kojarzyć, bo bardzo głośny album Agnieszka, dedykowany Agnieszce Osieckiej, wydała. Taki nietypowy debiut. Nie do końca jazzowy, ale z jazzowym bandem. Ona też jakoś nie identyfikuje się jako wokalistka jazzowa, ale dysponuje naprawdę wspaniałym głosem. Niesamowitą jakąś taką delikatnością i charyzmą też. No i ona zaprosiła akurat wyjątkowo Hanię Derej, więc chyba stworzył się nam nowy duecik, bo panie wcześniej nie współpracowały. Tak wyszło na potrzeby naszego projektu. No i po części trochę Osieckiej, po części nowe kompozycje, nowe piosenki, utwory Basi. No i wyszedł z tego bardzo taka intymna, piękna sesja, którą będziemy prezentować też na zdjęciach. No i oczywiście wideo, rozmowa i koncert to już w środę. No a kolejne zespoły to Product May Contain, to z kolei panowie ze Śląska, dosyć już rozpoznawani, ale tylko ze sceny koncertowej, bo płyty jeszcze nie wydali, starają się o to. Paweł Krawiec Trio, Quieted to koncert, grupa z Krakowem związana. Hania Derej Quintet, po raz kolejny tak przypadkiem wyszło, się pojawi, bo nie wiedzieliśmy, że z Basią wystąpi, ale ze swoim kwintetem również i duet Lucy Brown i Aleksander Myszkowski. Także takich młodych, zdolnych zaprosiliśmy tym razem. No i mamy nadzieję, że będziemy mogli to kontynuować w przyszłym roku, bo jest dużo rzeczy do pokazania.
Na pewno jest dużo rzeczy do zrobienia w sprawie poprawy sytuacji krakowskiego jazzu, o czym rozmawialiśmy wcześniej, i jazz kultura może się do tego przyłożyć, przyczynić. Trzymajmy kciuki w takim razie za nasze redakcyjne koleżeństwo i
dzięki.
Powodzenia na tej nowej drodze życia stowarzyszeniowej.
Nie dzięki, powinnam chyba powiedzieć.
Nie wiem, chyba nie, chyba nie, chyba. chyba
będzie
że...
dobrze, mam nadzieję, że nie raz usłyszymy się w przyszłym roku.
Chyba, że to zobowiązanie, to wtedy może rzeczywiście nie. Moim państwa gościem była Mary Zimny, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
A za chwilę słyszymy się w kolejnej rozmowie tym razem z Martyną Zakrzewską. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zostańcie z nami.
Tu Radio Kraków Kultura. Thank you.